Radio Maryja, pora na audycję Szukając Słowa Bożego. Już widzę, w naszym studio jest biblista, ksiądz dr Mariusz Majdziński. Biblista, opiekun, można powiedzieć, tutaj dzieła biblijnego w diecezji łowickiej, tak? Od lat już, a także proboszcz parafii Świętego Rocha w Boczkach
Chełmońskich.
Tak. I słyszymy, że od niedawna dyrektor szkoły biblijnej, tak?
Tak, właśnie.
Czy to prezes, jest jak to nazwać?
Tak, to jest nowa inicjatywa. Tak. Za zgodą księdza biskupa łowickiego, księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, powstała Łowicka Szkoła Biblijna. Jeżeli tutaj kilka słów ojcowie uprzejmie pozwolą.
Prosimy, bo to początki są zawsze trudne, ale też i chwalebne, że takie coś powstaje.
Tak, jest to inicjatywa właśnie pozostająca w ramach struktury dzieła biblijnego imieniem świętego Jana Pawła II. Spotkania w Łowickiej Szkole Biblijnej odbywają się raz w miesiącu, w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 17 w sali multimedialnej w Dziekanii, to jest dokładnie w domu księdza biskupa Łowickiego. Ksiądz biskup użyczył tego właśnie pomieszczenia, tej pięknej, wygodnej sali do spotkań biblijnych. Pierwsze spotkanie już się odbyło 8 grudnia, w piękny dzień. Ważny też dzień dla naszej diecezji łowickiej, bo tego dnia powstało seminarium łowickie. Stąd za patronkę ma Maryję Niepokalanie Poczętą. Tego dnia też święcenia biskupie przyjął świętej pamięci biskup Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki. No i tego dnia właśnie też swoją działalność rozpoczęła Łowicka Szkoła Biblijna. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich. Wszystkich, którzy pragną czytać i poznawać Pismo Święte. Pierwsze spotkanie było wprowadzające, czym jest Pismo Święte, co rozumiemy pod takimi wyrażeniami, jak na przykład Stary Testament, Nowy Testament, jak spisywano teksty biblijne od początku, była mowa o ważniejszych tłumaczeniach, starożytnych tłumaczeniach, jak także i tłumaczeniach współczesnych na język polski. A teraz już te spotkania od stycznia, czyli to drugie spotkanie, będą miały swój określony program, określony przebieg. Mianowicie planuję poświęcić 3 spotkania na jedną księgę biblijną, poczynając od Księgi Rodzaju oczywiście, czyli od samego początku, by przybliżyć treść tej księgi, jej orędzie, ale przede wszystkim, i to jest podstawowym celem Łowickiej Szkoły Biblijnej, zachęcić do przeczytania. 3 spotkania, to powiedzmy daje nam to pełne 2 miesiące, więc jest to wystarczający czas na przeczytanie danej księgi. Nawet tak długich, jak księgi początkowe, Księga Rodzaju, Księga Wyjścia czy Księga Kapłańska. Na pierwszym spotkaniu było ponad 50 osób z różnych parafii, z diecezji łowickiej, z różnych stron. To zostało przyjęte z wielką radością, zarówno i przez księdza biskupa, który był na pierwszym spotkaniu, otworzył to spotkanie, no jak również przeze mnie. Ufamy, że ta szkoła biblijna dalej będzie się pięknie rozwijała i służyła dobru, a tym dobrem właśnie jest przybliżanie Słowa Bożego. O, przepraszam za ten może nieco przydługi wstęp.
Ale jak najbardziej, bo to jest naprawdę chwalebna rzecz, żeby ciągle o Biblii mówić i mówić. No nie mówić, ale ją czytać i rozważać. Sposoby, metody są bardzo ważne. Słowo Boże to jest dla nas największy tutaj, prawda, cel i tak dalej. Te wszystkie nasze audycje, szkoła biblijna, telewizyjna, to wszystko, co mamy w telewizji, w radiu, medytacje, to wszystko jest po to, żeby korzystać ze Słowa Bożego, prawda? Zaprosić je do naszego życia. Tak. A dzisiaj na początku, księże doktorze, modlitwa do Ducha Świętego i potem czytania na najbliższą niedzielę, niedzielę adwentową.
Tak, jeszcze może takie króciutkie wprowadzenie przed modlitwą właśnie w kontekst najbliższej niedzieli, jak ojciec pozwoli. Wiemy już dziś 13 grudnia, dzień bardzo tragiczny, bardzo smutny w historii, w tej współczesnej historii naszej ojczyzny, ale patrząc ku przyszłości, tej najbliższej, zostało nam 12 dni do świąt Bożego Narodzenia. To już tak naprawdę niedużo. Wzrasta zapewne natężenie naszych różnych świątecznych przygotowań. Nierzadko oprócz pośpiechu towarzyszy nam narastające zakłopotanie związane z myślami, jak te święta będą wyglądały, czy na przykład starczy nam na wszystko, poczynając od wigilijnego stołu, a kończąc na prezentach pod choinkę. Może także pojawić się smutek na myśl, że nie będzie z nami w nadchodzące święta tych z naszych najbliższych, którzy w ostatnim czasie przeszli do wieczności, przeszli już na drugą stronę życia. I tak to oto zamiast coraz bardziej się cieszyć, że czas naszego adwentowego oczekiwania już się skraca, to być może popadamy w coraz większe zmartwienia. I tu nam naprzeciwko wychodzi nam mądrość liturgiczna Kościoła. Właśnie Kościół poprzez liturgię próbuje temu zaradzić, próbuje nam dopomóc, wprowadzając nas na właściwą drogę w tych ostatnich dniach. Najbliższa niedziela, to już trzecia niedziela Adwentu, jest ona nazywana niedzielą Gaudete, co po łacinie oznacza cieszcie się, bo rzeczywiście my, wierząc w przyjście naszego Pana, powinniśmy się cieszyć. Cieszyć z tego, że będziemy mogli znów z Nim się spotkać i to tak radośnie, bo zawsze narodzenie przecież obdarza człowieka radością. I święte narodzenia mają przemienić nas. Nie to, co jest wokół nas, nasze powiedzmy mieszkanie, domostwo, nasze okna, które przybieramy różnymi strojkami. Otóż powiadam, święte narodzenia mają przemienić nas, a nie to, co jest wokół nas. I to właśnie ukażą nam czytania, które dziś odczytamy, a są to, przypomnę, czytania na najbliższą niedzielę. I teraz prośmy już Ducha Świętego, aby rzeczywiście oświecił nasze umysły, rozpalił nasze serca do poznania tego słowa.
Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym wypuścił z nich samego siebie, bym stał się wolny. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Ty wiesz, ile we mnie jest lęku, Ty znasz wszystkie moje rany. Pomóż mi wyjść naprzeciw Ciebie. choć jestem nagi.
Przejdźmy już do lektury czytań na najbliższą niedzielę i do rozważań w oparciu o te czytania. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym: odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Oto słowo Boże. W Starym Testamencie każde pojawienie się Boga rozumiano jako zmianę obecnej sytuacji na lepszą. Bóg przychodzi do człowieka, by przemienić jego życie. Jego objawienie wiązało się nie tylko z obietnicami, ale podczas niego następowała rzeczywiście pozytywna zmiana. Śledząc różne opowiadania biblijne, kiedy Bóg spotyka się z człowiekiem, rzeczywiście możemy zaobserwować te zmiany. To właśnie też zapowiada prorok Izajasz w czytaniu, które zostało wysłuchane podczas tej audycji. Spieczona pustynia wokół Jerozolimy ma stać się urodzajnym ogrodem, a nawet obfitować w bogactwo wielkich drzew, jak było to na Libanie, w Libanie, na Karmelu czy Saronie. Tutaj te krainy, te pasma górskie obejmują tereny na północ od Izraela. I rzeczywiście były to i pozostają w dalszym ciągu piękne, żyzne tereny. Sama zaś Jerozolima jest otoczona pustynią górzystą, rzeczywiście tam jest o wiele mniej roślinności. Nic więc dziwnego, że ziemia, zwłaszcza ta pustynna i stepowa, jest wzywana do wielkiej radości, skoro dokona się w niej taka wielka przemiana, że z pustyni stanie się przepięknym ogrodem. Ale przecież pojawienie się Pana Boga nie wiązało się jedynie z przyniesieniem radości dla świata natury poprzez rozkwit flory, poprzez rozkwit roślinności. Nade wszystko jest to przemiana ludzkich losów. I prorok Izajasz w tym odczytanym czytaniu bardzo mocno podkreśla, bardzo plastycznie opisuje tę przemianę. Niewidomi przejrzą, głusi usłyszą, niemi zakrzykną. A zatem ci, którzy ze względu na swoje niedomagania, na swoją niepełnosprawność, do tej pory stanowili swego rodzaju, używając tych izajaszowych obrazów, stanowili pustynię, teraz w pełni ożyją, bo sam Bóg przyjdzie właśnie do nich. Wraz z zielenią zatem ma zakwitnąć także życie ludzkie i to zakwitnąć w pełnym wymiarze. Izajasz pokazuje w ten sposób, że przed przyjściem Pana świat był pustynią, a człowiek ślepym, niemym, głuchym. I to już nie chodzi tylko o te niedomagania, niepełnosprawność, ale człowiek był także ślepym, niemym, głuchym pod względem duchowym. Taki stan mogło ściągnąć przesadne zatroskanie o obecną chwilę. Człowiek zapomniał o radości, a poprzestał jedynie na troskach, które doprowadziły go do, już nawet może nie tylko niepełnosprawności, ale wręcz kalectwa, zarówno fizycznego, jak i duchowego. Wielkie rzeczy dzieją się tam, gdzie Bóg się pojawia. Trzeba jednak zaprosić Pana Boga do swojego życia, a następnie dostrzec Jego obecność, bo przecież On jest Emmanuelem. To imię będzie niedługo rozbrzmiewało z całą mocą w czasie świąt Bożego Narodzenia. Emmanuelem to znaczy Bogiem z nami. Jeżeli tę Bożą obecność w swoim życiu naprawdę dostrzeżemy i przyjmiemy Boga, wtedy zacznie wszystko rozkwitać, bo, jak mówi prorok Izajasz, chwała Pańska i wspaniałość naszego Boga pokona każdą naszą słabość, tęsknotę, samotność czy zwątpienie. A my nie tylko w te nadchodzące święta Bożego Narodzenia, ale i w całe życie wejdziemy, zgodnie ze słowami proroka, z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Drugie niedzielne czytanie jest zaczerpnięte z listu świętego Jakuba Apostoła. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto słowo Boże. Izajaszowe osiągnięcie radości i szczęścia z jednoczesnym ustąpieniem smutku, wzdychania zapowiada także Jakub apostoł w odczytanym czytaniu. Zwraca on jednak uwagę na bardzo ważny aspekt, który powinien być naszą wielką chrześcijańską cnotą podczas oczekiwania. A tego, trzeba powiedzieć, bardzo często nam brakuje. Już nie tylko w Adwencie, ale chyba przez cały rok, czasami także przez całe życie. A co to za cnota? Chodzi mi o cierpliwość. I pomyślmy sobie, na ile jesteśmy ludźmi cierpliwymi, na przykład w relacjach z bliskimi sobie osobami, czy wobec pewnych sytuacji, wydarzeń, z którymi się spotykamy. Pismo Święte wielokrotnie wskazuje na cierpliwość, zalecając ją i podkreślając jej wartość w życiu człowieka wierzącego, a nawet odnosząc ją do samego Pana Boga. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament w sposób szczególny przypisuje cierpliwość Panu Bogu. Na przykład święty Piotr Apostoł w swoim liście mówi: cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wielkie znaczenie cierpliwości daje się szczególnie zauważyć właśnie w takim okresie jak Adwent, który jest czasem oczekiwania. Oczekiwania, podczas którego bardzo często podejmujemy jakieś postanowienia, na przykład ograniczamy albo nawet całkowicie sobie odmawiamy czegoś, co jest na przykład naszą słabością. Jednak nie zawsze udaje się nam w tym wytrwać przez tych kilka adwentowych tygodni, tych kilkanaście dni, bo Adwent jest na ogół krótkim czasem. Najczęstszą przyczyną jest nic innego jak właśnie brak cierpliwości w dotrwaniu na przyjście Pana. Dlatego Jakub apostoł wzywa: trwajcie cierpliwie aż do przyjścia Pana. I podaje bardzo ciekawy przykład. Jako przykład przywołuje on rolnika, który czeka wytrwale na cenny plon ziemi. Choćby nawet był w stanie, to nie powinien niczego przyspieszać, bo grozi to zmarnowaniem jego pracy. Jednak oczekiwanie i cierpliwość rolnika nie jest czymś gnuśnym, nie jest takim prostym nic nierobieniem. Rolnik wykorzystuje każdą sposobną chwilę i nadarzającą się okazję, sposobność, jak na przykład tutaj Jakub apostoł przywołuje deszcz wczesny i późny, do tego, aby oczekiwany przez niego plon wzrastał należycie. To jest właśnie zadanie, to jest wielka praca, można powiedzieć powołanie rolnika, którą mam sposobność właśnie oglądać niemalże każdego dnia w swojej parafii. Podobnie postępowali prorocy, mówi Jakub apostoł, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oni, poczynając już od zamierzchłych czasów, jak na przykład proroka Izajasza, który żył w VIII wieku, a więc ponad 700 lat przed Chrystusem. Oni, powiadam, nie przyspieszali nadejścia Mesjasza, ale powoli i systematycznie przygotowywali lud wybrany na spotkanie z Nim, wzywając do nawrócenia i do wiary w Pana Boga. Te dwa przywołane przez Jakuba apostoła przykłady, rolnika i proroków, uczą nas, jak powinna wyglądać nasza chrześcijańska cierpliwość, czyli spokojne, lecz wytrwałe oczekiwanie na wypełnienie się obietnicy, czyli ponowne przyjście Pana. Przy jednoczesnej pracy nad sobą, wyrażającej się w stałej przemianie serca ku świętości. Własne nawrócenie, które przecież wymaga ogromnej cierpliwości z naszej strony, walka z grzechem jest konieczna, bo przecież, jak mówi Jakub apostoł, przywołując go kolejny raz, oto sędzia stoi przed drzwiami. Przyjście Pana jest więc nie tylko pewne, ale i bliskie. Pamiętajmy, że do świąt zostało dni 12. Ale nigdy nie wiadomo, ile ich pozostało do naszego spotkania z Panem po drugiej stronie życia. I Adwent, który jest wyrazem, który jest czasem oczekiwania, ma ten właśnie podwójny wymiar. Czekamy na święta Bożego Narodzenia, na Dzieciątko Jezus, ale w tym ostatecznym wymiarze czekamy na Tego, który jako sędzia stanie przed naszymi drzwiami. I przejdźmy do Ewangelii na najbliższą niedzielę. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. Jest on tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. dokładnie takim oczekiwaniem, jakie zostało wyznaczone przez Jakuba apostoła, wykazuje się święty Jan Chrzciciel. Jego głos wielokrotnie rozbrzmiewa w czasie adwentowych dni, a ze szczególną mocą zabrzmi właśnie w nadchodzących dniach, już tych dniach bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia. W jego oczekiwaniu na przyjście mocniejszego od niego, jak to sam święty Jan Chrzciciel powiedział o Panu Jezusie, oraz wzywaniu do nawrócenia, widać wielką cierpliwość, jak również prorocką gorliwość. Niestrudzenie, jako głos wołający na pustyni, wołał: nawróćcie się, przygotujcie drogę Panu. Ewangelie pokazują, że było to naprawdę cierpliwe wytrwanie, wytrwałe wołanie. W ten sposób przygotowywał ludzi na spotkanie z Panem Bogiem poprzez wskazanie na konieczność nawrócenia. Wierzył jako poprzednik, że przyjście Mesjasza jest bliskie. W końcu jako miłujący sprawiedliwość asceta zapowiadał sąd i ostrzegał przed nadchodzącym gniewem, i to w bardzo takich wyrazistych, mocnych obrazach, jak na przykład już siekiera do korzenia przyłożona. W ten sposób właśnie mówił to, co święty Jakub wyraża w słowach: oto sędzia stoi przed drzwiami. I w niedzielnej Ewangelii, którą wysłuchaliśmy, słyszymy pytanie, które Jan odważnie stawia Panu Jezusowi. Czy ty jesteś tym, którego mamy oczekiwać? Nie można tego pytania odbierać jako wyraz zwątpienia lub niepewności, lecz, używając obrazu z drugiego czytania, przejaw rolniczej troski i prorockiej gorliwości. Jan dokonał już tak wiele, że znalazł się w więzieniu. Była to kara, a właściwie zemsta za publiczne zwrócenie uwagi królowi. Zresztą wiemy z Ewangelii, że nie skończy się to na samym więzieniu, lecz na egzekucji. Jan głoszoną prawdę i swoją postawę przypieczętował własną śmiercią. Jego działalność została zatem poprzez pobyt w więzieniu poważnie ograniczona. A zatem on, jak mówi sam o sobie poprzednik, może się spodziewać, że oto właśnie nadchodzi czas owego mocniejszego, czyli Mesjasza, czyli Pana Jezusa. Jako więzień wyraża nadzieję, że rzeczywiście sędzia stoi przed drzwiami. Wielkość Jana w tym przypadku polega na tym, że ma odwagę pytać. To bardzo ważne właśnie. Pytać po to, aby mieć pewność, że jego działalność wydała plon, i to plon można powiedzieć już ostateczny, a więc zakończyła się. Odpowiedź udzielona wysłannikom Jana Chrzciciela, odpowiedź Pana Jezusa, stanowi, można powiedzieć, swoistą miniaturkę ewangeliczną. Opiera się ona na proroctwach Izajasza, także tym z pierwszego czytania. Jezus mówi: oznajmijcie to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. A więc, tak jak to mówiłem w komentarzu do pierwszego czytania, jest to ten rozkwit życia już nie tylko świata roślinnego, ale nade wszystko w odniesieniu do człowieka, zwłaszcza w tym duchowym wymiarze. Pan Jezus na początku swojej działalności w synagodze nazaretańskiej zapowiada, że z jego przyjściem wypełniły się słowa o obwieszczeniu roku łaski od Pana. I ten rok, to miłosierdzie, ma objąć wszystkich ubogich, którym będzie głoszona Ewangelia, wszystkich mających się źle, przywracając im zdrowie zarówno fizyczne, jak i duchowe, a także więźniów, którym zostanie przywrócona wolność. Więźniów oczywiście przede wszystkim w tym wymiarze duchowym, ludzi zniewolonych poprzez grzech. Jezus realizuje w pełni to, co zapowiadały dawne proroctwa dotyczące Jego jako Mesjasza. A dowodem jest to, co się słyszy, czyli Ewangelia, nauka Pana Jezusa, i to, co się widzi, czyli cuda, zwłaszcza uzdrowienia. Taką odpowiedź mają zanieść uczniowie Janowi. A Jan Chrzciciel kończy swoją działalność i odchodzi jako błogosławiony, bo błogosławiony, jak mówi Pan Jezus, jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jan jest szczęśliwy, bo chociaż przebywa w więzieniu, odbywa karę, to widzi, że wszystko zaczyna rozkwitać, a chwała Pańska i wspaniałość naszego Boga pokonuje każdą ludzką słabość i zwątpienie.
Szukając Słowa Bożego, audycja. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz dr Mariusz Majdziński i omawiamy czytanie na najbliższą niedzielę. Zapraszamy naszych słuchaczy do telefonów, do pytań, w miarę pytań, żeby to nie było tylko jakieś, prawda, mini wykłady, bo nie chcemy się pouczać, tylko korzystamy z obecności tutaj eksperta, tak trzeba powiedzieć. Więc dopytujemy się o szczegóły, o to, jak rozumieć Pismo Święte, które do nas przemawia na najbliższą niedzielę. Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i zagranica 48 56 655 23 33. 48 56 655 23 66.
Thank you.
I mamy telefonu, szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak zawsze Bóg zapłać księdzu profesorowi Sławomirowi, ojcu Januszowi, bo to są niezwykłe zupełnie przeżycia, jak się tak właśnie, jak my dotykamy tego źródła naszej radości, którą mamy przeżywać w tą najbliższą niedzielę. I tutaj jest, ojcowie, właśnie to zasadnicze pytanie. Jestem ogromnie ciekawy, co ksiądz profesor powie. No właśnie ten moment, kiedy Jan wysyła tą delegację, prawda, tych wysłanników, jest zasadnicze pytanie, gdzie wtedy jest Pan Jezus? Gdzie On wtedy jest? I tutaj oczywiście jest masę takich dla mnie skojarzeń. No tyle razy Jan Paweł II Święty mówił właśnie, że to jest ten, który był, który jest i który na zawsze. I nie wiem, myślę, księże profesorze, że to jest, że ta odpowiedź tam jest u tego Izajasza. Właśnie ta radość tych pagórków, to wszystko, co tam jest wyrażone, wydaje mi się, że to jest właśnie wynikiem tego, że On tam już jest. I to, że my żyjemy w określonej przestrzeni, znaczy czasu i geografii, to też jesteśmy jakoś w tej tajemnicy wcielenia wynikiem tego wielkiego zamysłu Pana Boga, że pomimo tej Via Crucis i tego Tribulazione, jednak to, co ma w nas dominować, ma być jednak radością. Ma być jednak tym szeroką perspektywą spojrzenia właśnie do przodu. Ma być ta optyka, że przechodzimy przez tą ziemię jako pielgrzymi, ale naszym punktem dojścia jest tam, gdzie jest On, gdzie jest Trójca Przenajświętsza i Matka Słowa Uwielbionego. Sporo miałbym jeszcze skojarzeń, bo to jest i ten stan wojenny. Pamiętam księdza Tischnera, jak on się pytał w dniu ogłoszenia stanu wojennego, no gdzie my mamy tą radość tutaj szukać? Potem ksiądz Tischner dodał u świętej Anny, może właśnie tam, gdzie poszli właśnie do grobu, który ten grób był już pusty. I to jest dla chrześcijanina ten największy powód radości.
Panie Krzysztofie, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Ksiądz dr Mariusz Majdziński już będzie odpowiadał.
Tak, pytanie, tak jak właściwie odebrałem, było jedno. Gdzie był Pan Jezus wtedy, gdy przychodzi do Niego poselstwo, ci wysłannicy świętego Jana Chrzciciela? Niedzielny fragment Ewangelii jest zaczerpnięty z 11 rozdziału Ewangelii Mateuszowej, a zatem jest to ta część opisująca działalność Pana Jezusa w Galilei. Niedzielny fragment rozpoczyna się od wersetu 2, dlatego przeczytajmy to, co poprzedza niedzielną Ewangelię, czyli werset 1. Mianowicie, gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Na początku 10 rozdziału jest właśnie opis wyboru 12 apostołów, a później mowa skierowana do apostołów. A zatem, gdzie Pan Jezus jest, gdzie Pan Jezus przebywa i co robi? Jest w toku swojej mesjańskiej działalności, naucza, przebywa w Galilei, z miast galilejskich najczęściej przebywał w Kafarnaum, które zyskało określenie Jego miasto, to znaczy miasta Pana Jezusa. Zresztą ewangelista Mateusz mówi, głosić udał się, aby głosić Ewangelię w ich miastach, a więc przebywa w którymś z miast galilejskich.
Dziękujemy i kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy, kto jest z nami.
Mówi Gabriela z Archidiecezji Łódzkiej. Chciałabym się na początku może jednak podzielić troszkę, jak do mnie mówi to słowo. Króciutko. Po prostu już czuję, że przygotowuje nas do następnej niedzieli Adwentu, do niedzieli radości. I właśnie jest dużo takich właśnie rozkwitnięcia, śpiewu, radości. Jest też mowa o Karmelu, co mi się kojarzy z Matką Bożą od razu. Jakoś tak mi się przypomina. I też o święty Jakub mówi o cierpliwości. Też mi się ta cecha kojarzy z jedną z cud ewangelicznych Matki Bożej. Trzecią od końca cierpliwość, nad którą właśnie ciężko pracuję, ale z samym skutkiem. I jeszcze właśnie też, bo tam ksiądz profesor mówił, że prorocy przygotowywali nas do przyjścia Pana Jezusa. Wydaje mi się, że to Bóg poprzez proroków przygotowywał ludzi na swoje przyjście. I też zwrócił uwagę w moją werset o tych, co wyszliście szukać na pustyni, czy ludzi w miękkie szaty odzianych. Tacy ludzie mieszkają w pałacach. I właśnie nikt się nie spodziewał, że Mesjasz przyjdzie do nas jako bezbronne dziecko gdzieś na peryferiach jakiegoś małego miasteczka. I to jest takie właśnie zaskakujące i cudowne w wykonaniu Boga, że zawsze nas zaskakuje. A moje pytanie to jest właśnie ostatni werset Ewangelii, tak jakoś, bo Pan Jezus mówi, że święty nie jest największy, który się z niewiast urodził, a przecież On też się z niewiasty urodził. Poza tym nie rozumiem, kto to jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Może święty Jan jest największy. Najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy od Jana Chrzciciela. Tego właśnie nie rozumiem. No to tyle z Panem Bogiem. Bóg zapłaci.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Pani Gabrielo?
Tak, oczywiście Bóg mówił przez proroków. Jeżeli przytaczamy słowa proroka, przykładowo Izajasza, Amosa, Ozeasza, to przytaczamy ostatecznie słowa Pana Boga, bo ci prorocy Starego Testamentu są sługami słowa Bożego. A zatem, prawda, to co mówi prorok, to oczywiście ostatecznie można sprecyzować, że to mówi Bóg przez proroka. Tak, żeby tutaj być dobrze zrozumiały. Natomiast co do już samego pytania. Tak, święty Jan Chrzciciel zyskuje największą pochwałę z ust Pana Jezusa. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Ale dopowiada te znamienne słowa, które są treścią pytania pani Gabrieli. Otóż przede wszystkim pokora. Pan Jezus wielokrotnie w swoim nauczaniu przypomina, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Albo kto się uniża, będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie poniżony. I można odnieść tutaj w tym przypadku jako komentarz słowa Pawła Apostoła. Przecież też wielkiego apostoła, gorliwego apostoła, który mówi, aby nie wyniósł mnie zbytnio ogrom objawień, został mi dany oścień dla ciała, wysłannik szatana, który mnie policzkuje. Otóż człowiek bardzo łatwo ulega, jeżeli nie samemu grzechowi pychy, to przynajmniej takiemu samozadowoleniu z powodu własnego dobra czy własnej doskonałości, z powodu jakiegoś wywyższenia, na przykład osiągnięcia celu czy dojścia do władzy, jakiegoś stanowiska. I tu jest mniej więcej, tak należy te słowa rozumieć, jakby zachowanie równowagi. Owszem, Jan Chrzciciel jest wielki poprzez swoją działalność, to, że staje się ostatnim prorokiem Starego Testamentu, znaczy może nie tyle Starego Testamentu, co ostatnim prorokiem wskazującym na przyjście Mesjasza, a więc dopełnia on nauczania prorockiego, ale jednocześnie nie ma żadnych granic postawionych nam na przykład w dążeniu do doskonałości, do dobra. I bycie najmniejszym w Królestwie niebieskim, to po prostu pokorne przylgnięcie do Pana Boga, do Chrystusa. Pokorne słuchanie tego, co mówi Jezus i wypełnianie tego w swoim życiu. I wzorem dla nas jest Matka Najświętsza, która w jaki sposób odpowiada na to wielkie wyróżnienie, przecież największe wyróżnienie dla człowieka, by jako człowiek właśnie stać się Matką Syna Bożego. Mówi, oto ja, służebnica pańska. Nawet tłumacząc ten tekst dosłownie, można by było równie dobrze przetłumaczyć, oto ja, niewolnica pańska. A niewolnik, wiadomo, zajmował najniższą pozycję w ówczesnej hierarchii społecznej. A zatem ten, kto słucha i wypełnia, na tym polega to bycie najmniejszym, staje się największym w Królestwie Niebieskim.
Szukając Słowa Bożego, odpowiada ksiądz dr Mariusz Mandziński, biblista. Księże Mariuszu, ja mam od siebie pytanie, bo wczoraj czytawszy pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, jak rozumieć te sanie, mocarskie sanie nowe o podwójnym rzędzie zębów, ty zmucisz i pokruszysz góry, zamienisz pagórki w drobną sieczkę, ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Oczywiście chodzi o to, o potęgę, prawda, Pana Boga dla i pomocy dla Izraela, ale dlaczego te sanie, dlaczego te zęby, o co tu?
Tak.
Musiałem o to zapytać, bo myślałem o tym cały wieczór. Tak.
Prorocy wykorzystywali, odwoływali się do współczesnych obrazów, na przykład narzędzi. Owe sanie młocarskie czy sanie żelazne, tak to jest, tak pojawia się w naszych tłumaczeniach.
Czemu nie jakiś taran, czy nie wiem, ulewa, wicher, albo jakaś, nie wiem, no coś innego, tylko te sanie.
Bardzo plastyczny obraz i mówię, wykorzystywany w gospodarstwie. Na przykład też i prorok Amos mówi o tym, że prawda, Damaszek zmiażdżył, tak przeszedł żelaznymi saniami po Gileadzie. Czyli po prostu używał takiego tego sprzętu.
To Bliski Wschód, tam nie było śniegu.
Ale to nie sanie w znaczeniu, w naszym rozumieniu, jakby jeździć na płozach.
Aha,
mówię, to kwestia pewnego tłumaczenia.
Taki buldożer bardziej.
Tak, coś takiego byś można powiedzieć. Mianowicie to był swego rodzaju walec, który kruszył kłosy, wydobywał ziarno. Natomiast te żelazne sanie, to już bardzo takie groźny sprzęt, wykorzystywany bardzo makabrycznie, ponieważ one miały dodatkowe ostrza, jeszcze wystające w sposób równolegle z kół. Tych ostrzy mogły być na przykład 2, 3 czy nawet 4. I teraz, gdy i tak dokonywano żniw, że takimi saniami, czyli takim powiedzmy wozem, przejeżdżano przez zboże i te ostrza wystające z kół, one po prostu kosiły trawę, czy też kosiły zboże. Ale odpowiednio wzmocnione były wykorzystywane także w rydwanach wojennych. I wtedy wypuszczone na wojsko, na pieszych wojowników, po prostu ścinały nogi, kaleczyli ludzi, no, czynili ich inwalidami i w ten sposób pokonywano wrogie armie. A więc po prostu sanie te wszystkie młocarskie czy sanie żelazne były to narzędzia, które zapewniały sukces militarny, czy powiedzmy usprawniały działalność rolniczą. I dlatego tak prorok przywołuje te obrazy w odniesieniu do Pana Boga, że to będzie wszystko, co Bóg dokona, będzie skutecznie przeprowadzone, że nie będzie przed tym ucieczki, ale właśnie Bóg się zjawi jak na tych saniach.
Szukając Słowa Bożego, odpowiadamy na pytania, które towarzyszą nam, kiedy czytamy Pismo Święte, Biblię. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Krzysztof, zależy na... Ja chciałem zapytać o te ostatnie wersy, o uskarżanie się, o jakie uskarżanie chodzi, czy w stosunku do jedni na drugich, czyli na bliźnich, które podpada pod sąd. I mamy prawo brać przykład z proroków. I Jan Chrzciciel, no nie wiem, właśnie nawoła do nawrócenia, ale też upominał Heroda, czyli w jakiś sposób się uskarżał na niego. No i spotkała go kara, ale to przecież chyba właśnie to nie o takie oskarżanie chodzi. I jak to przenieść teraz na życie w rodzinie? Co można zwrócić uwagę współdomownikom, to nie będzie oskarżaniem, które podpada pod sąd. A co jest tym oskarżaniem się właśnie takim negatywnym, czy narzekaniem? Jak to rozumieć w praktyce?
Panie Grzegorzu, dziękujemy bardzo, tak? Już ksiądz doktor.
No myślę, że w przypadku już życia rodzinnego, małżeńskiego, to pozostaje własna roztropność, ale nade wszystko życie w prawdzie i otwartość czy gotowość do tego, by mówić wprost, co nas boli, co na przykład jest niewłaściwe u drugiej osoby, a nie tłumić tego w sobie i udawać, że nic się nie stało, bo przecież nie na tym polega budowanie relacji międzyludzkich, zwłaszcza tak silnych i tak wyjątkowych jak w małżeństwie. Słowa Jakuba z niedzielnego drugiego czytania, do których odniósł się pan Grzegorz, ja je powtórzę. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. No właśnie, jeden na drugiego, to Paweł Apostoł też mówi, aby chrześcijanie, to jest pierwszy list do Koryntian, aby chrześcijanie swoje problemy, no jakieś kłótnie właśnie, bo to się akurat w wspólnocie korynckiej zdarzało, nie rozwiązywali przed sądami pogańskimi, lecz właśnie pomiędzy sobą. No i powiadam, no to już własna roztropność, tylko myślę, że to nie, znaczy myślę, nie dotyczy to tylko przecież małżeństwa. Dotyczy to każdej wspólnoty, każdej relacji międzyludzkiej, aby mówić, mieć odwagę, mówić wprost o tym, co jest nie w porządku, co zakłóca wspólnotę, na przykład małżeńską, ale także przecież i zakonną, kościelną. Tutaj tych obszarów można by było wymieniać bardzo dużo. A właśnie przemilczanie takich spraw no, powoduje, że one narastają i bardzo mocno rozluźniają, czy wręcz ostatecznie niszczą daną wspólnotę.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, 17 minut po 19. Szukając Słowa Bożego. Szczęść Boże, prosimy bardzo, słuchamy, kto jest z nami.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Pan Paweł z diecezji Płocka.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu.
Tak,
będę
Boże,
miał pytanie witam. Na końcu, ale najpierw chciałbym się odnieść do tego, co usłyszałem na początku.
Tak jak
ośrodek
zawsze.
Biblijny,
mały wykład, a potem pytanie.
Tak.
I więc tutaj po prostu już Duchowi Świętemu podziękowałem za to, bo Słowo Boże rozszerza swoją obecność. Jeśli jest kochane, to oczywiście plonuje. Natomiast do pytania przejdę poprzez taki, powiedzmy, mały obszar dzielenia się. Więc prorok, przemawiając językiem zachęty, zachęca do radości, ponieważ jest on posłany przez Boga, więc przemawia w jego imieniu. Bo od niego otrzymał właśnie słowa nadziei. A od człowieka, znowu według miary człowieka wierzy, zależy, ile z tego przekazu zaczerpnie. Nowy Testament uświadamia, że jeśli proroka przyjmuje jako proroka, to w nagrodę proroka otrzyma. Czyli można powiedzieć, że ufając prawdzie Słowa Bożego, uświadamiam sobie, że przyjęcie Słowa Bożego z wiarą może również mnie uczynić jego siercą. Głównie przykładem własnego życia. Teraz, jeżeli chodzi, tutaj co mówi święty Jakub, w procesie słuchania Słowa Bożego, jego rozważania i stosowania w życiu, ważną rolę odgrywa cierpliwość, która oznacza zgodę na cierpienie. Kiedy? W sytuacji, kiedy owoce, których się spodziewam, nie nadchodzą szybko lub nie rozumiem wszelkich pojawiających się trudności.
Ale prosimy o pytanie,
tak, panie cierpliwość, Paweł. Proszę pana, nie zakłada cierpienia, tak, nie można. To znaczy, oczywiście może pojawić się i w przypadku cierpienia cierpliwość jest zbawienna, zwłaszcza w wymiarze chrześcijańskim. Ale jakby można było przejść już do pytania.
Dobrze, pytanie. Więc jeżeli tutaj powiedzmy Jezus pochwala świętego Jana, że jest największym spośród narodzonych z niewiast, oczywiście w porządku ludzkim, bo w porządku Bożym Pan Jezus, to jednak ja uważam, że miał chwilę zwątpienia, bo w innej Ewangelii jest powiedziane, Jezus mówi, błogosławieni, którzy we mnie nie zwątpili. Czy przykład tego człowieka, największego narodzonego z niewiast, ma być usprawiedliwieniem dla nas, przeciętnych śmiertelników? To jest moje pytanie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie Pawle.
Znaczy, ja przyznam się, że nie dosłyszałem pytania, ale wobec tej ostatniej wypowiedzi to powiem tak. Ma być dla nas przykładem.
Dziękujemy bardzo. Mamy telefon. Prosimy. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz Zamościa.
Witamy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego księdza wykładowcę. Ja chciałem się tutaj spytać księdza wykładowcy, prawda? Bo tutaj mi chodzi o Jana Chrzciciela. To jest bardzo ważna osoba, prawda? To jest ten, który prostował drogi pańskie. I tutaj mi chodzi o to, że Jan Chrzciciel, prawda, wysyła swoich uczniów, żeby się dowiedzieli, czy tym, którym jest, czy on jest tym, którym jest, którym miał przyjść, prawda? Tak. Ale my wiemy o Janie Chrzciciele, że to on mówił o to, Baranek Boży, że prostuje drogi pańskie. To Jan Ewangelista mówił, Jan Chrzciciel mówił. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, prawda? I on go widział jako Mesjasza. Ale tutaj musi go zobaczyć jako Chrystusa, więc jako Boga z nami. Więc dlatego ma wątpliwości, tak mi się wydaje, dlatego ma wątpliwości, bo to jest Bóg najbliższy. To jest Bóg najbliższy, to jest Bóg obecny, dlatego musi wysłać uczniów, prawda? I ja tak rozumiem, że musi wysłać uczniów, żeby się dowiedzieli, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus jest Bogiem z nami, więc jest bardzo nam bliski. I prawda, że i tutaj są słowa, że sędzia już stoi, prawda, a sam Bóg mówi, przywiodę ci sędziów jak dawniej, więc Jezus Chrystus jako Chrystus jest nam najbliższy. I tutaj dlaczego, prawda, że Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, że narodził się po prostu największy narodzony z niewiast, a najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy od niego. I tutaj ksiądz profesor powiedział, że kto jest najmniejszy. Wyraźnie widać, kto jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Ja od razu zauważyłem, że najmniejszy w Królestwie jest ten. Bóg mówi, że prawda, że ja nikogo nie sądzę, ale wszelki sąd przykazałem synowi, a Jezus Chrystus mówi, że ja nikogo nie sądzę, lecz pełnię wolę Ojca, lecz najmniejszym w Królestwie Niebieskim jest ten, który jest Królem Królów i Panem Panów. I to by bardzo wyraźnie tutaj widać. Dlatego my musimy go przyjąć jako sędziego i jako naszego Zbawiciela. I o to właśnie zapytał się Jan Chrzciciel. Czy jesteś tym, który miał przyjść, trędować, prawda, chorzy uzdrowieni, ślepi przyjrzeli, głusi usłyszeli, chromi stają, prawda, to mówię w tej chwili swoimi słowami, bo i szybko.
Tak jest, ale panie Daryszu, rozumiem, nie chodzi, że pan teraz wykłady nam dawał, tylko pytanie, dobrze, bo mamy specjalistę. Pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję.
Tak. Tak jak zrozumiałem, że tutaj w to te słowa najmniejsze w Królestwie Niebieskim odnosi pan Dariusz do Jezusa Chrystusa, przywołując to różne teksty, przede wszystkim tak jak tutaj słyszałem i rozpoznawałem to z Ewangelii Janowej. No oczywiście przy takim zestawieniu, takim łańcuszku cytatów, no można różny obraz i także różne interpretacje wydobyć. No ale co wobec tekstu świętego Pawła Apostoła z drugiego listu, z drugiego rozdziału listu do Filipian, gdzie jest, gdzie Paweł Apostoł w pięknym hymnie na cześć Chrystusa, który się uniżył, ostatecznie ten hymn kończy słowami: a Bóg darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Więc to też dla przeciwwagi tego tutaj obrazu wygenerowanego, że tak powiem, przez pana Dariusza.
Dziękujemy. Mamy telefon jeszcze. Bardzo prosimy. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalany Jezus. Maria zawsze dziewica.
Teraz Jezus.
Otóż my powinniśmy wiele zawdzięczać dla proroków, no i dla apostołów, szczególnie tych, którzy Ewangelię spisali.
Dokładnie.
Ale
tak.
Zauważmy.
I zawdzięczamy.
Znamienne słowa Pana Jezusa w Ewangelii, prawda? Który mówi: kto zmieni z tego, co mówię, nawet kreskę, nawet jotkę, prawda? Ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Czyli to jest kara za to, że ktoś śmiał zmienić to, co Bóg mówi. Pytaliśmy kiedyś ojca Jana Pawła II, czy niebie są wszyscy równi. A on mówi do nas: czy wszyscy byli jednakowo Bogu posłuszni? Czy wszyscy mają jednakowe zasługi? Czy wszyscy Boga jednakowo kochali? A gdy się okazała Matka Boża dla Ojca Pio, on pyta o królowo nieba i ziemi. Czy wszyscy w niebie zbawieni są doskonale szczęśliwi?
Tak, ale to są bardziej wywody, trochę wywody takie no, osobiste. Skupmy się na Słowie Bożym, które tutaj nam jest dane na tę właśnie niedzielę adwentową. Księże Mariuszu doktorze, podsumowujemy już naszą audycję, tak, bo czas się zbliża, więc tak jak to ksiądz profesor Witczyk mówi, że takie no, jest takie resume, takie, prawda, z czym idziemy na tę niedzielę do świątyni, co chcemy usłyszeć, jak to słowo ma do nas przemówić.
Tak, tutaj jeszcze do tej ostatniej wypowiedzi: równi czy jakieś stopnie pośród zbawionych, świętych. Ja jestem daleki od takiego wartościowania i opisywania. Tajemnica nieba jest wielką tajemnicą. My mamy dążyć, by dojść do nieba, by odebrać nagrodę za nasze dobre życie. Natomiast jak jest w niebie, tego naprawdę nikt nie wie. Święty Paweł mówi krótko i bardzo wyraźnie: ani oko nie widziało, ani ucho człowieka nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla człowieka. Wielkie rzeczy, ale tego też już nie opisuję. I przejdźmy właśnie do już podsumowania. Słowa Pana Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są bardzo ważne dla nas. To nie tylko właśnie jakaś kwestia dawnego historycznego zapisu, jaki przekazały nam Ewangelii, ale te słowa są słowami życia. Są zatem ważne i aktualne, ponieważ są dla nas i o nas. Dla nas, bo wzmacniają naszą cierpliwość, która jest zbawienna. W sytuacjach, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, jak Jan Chrzciciel w więzieniu, i jesteśmy słabi, by naprawdę dokonało się nasze nawrócenie, mamy pamiętać, że błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi w Chrystusa. I są to słowa także o nas, ponieważ i nam jest głoszona Ewangelia. Ewangelii słuchamy w Kościele, ale także właśnie poprzez Radio Maryja w takich audycjach jak ta. A dzięki głoszonej Ewangelii dokonuje się nasze uzdrowienie i nasze, odnosząc się do proroka Izajasza, ten nasz taki duchowy rozkwit. A dokona się to wtedy, gdy pokornie i cierpliwie staniemy w szeregu owych ubogich, niewidomych, głuchych, tych właśnie najmniejszych, o których jest mowa, patrząc już całościowo na niedzielną liturgię słowa. Zatem do nas są skierowane te słowa Pana Boga wypowiedziane przez Izajasza. Odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg. I tu chcę się odnieść do tygodnika Niedziela, do numeru na pierwszą niedzielę Adwentu. Na stronie tytułowej był napis: czekanie ma sens. Ma sens tylko wtedy, kiedy zostanie to czekanie wypełnione. I przypomnijmy sobie, proszę Państwa, taką książkę, właśnie przedstawienie dramatyczne Samuela Becketa, Czekając na Godota. Tam kilka osób czeka na przysłowiowego pana Godota z wielką nadzieją, że on jest, że on przyjdzie, a nade wszystko przemieni ich życie. I w tej sztuce pojawia się chłopiec, który przychodzi i mówi: Pan Godot dzisiaj nie przyjdzie. Przyjdzie jutro. I właśnie tak bardzo często jest, gdy nadzieję pokładamy w człowieku. Nie ma tego spodziewanego przyjścia, nie ma tej spodziewanej pomocy. Nawet w bardzo bliskich sobie relacjach, jak na przykład mąż i żona, czy rodzice dziecko. Sami pewnie nieraz doświadczyliśmy, że zawiedliśmy się na bliskiej osobie, że nie spełniła naszych oczekiwań. Patrząc uczciwie, też możemy przyznać się do tego, że nieraz i my kogoś zawiedliśmy, nie spełniając oczekiwań, nie spełniając tego, co powinniśmy wypełnić. Jedynie Bóg daje nam pełne wypełnienie, znaczy wypełnia to, na co czekamy, zaspokaja naszą tęsknotę, naszą pragnienie, i dlatego właśnie z tymi słowami z tygodnika Niedziela czekanie ma sens. Kończąc, dziękuję bardzo tutaj ojcom za możliwość po raz kolejny poprowadzenia tej pięknej audycji Szukając Słowa. Przekazuję swoje pozdrowienia mojej mamie, tym, którzy słuchają Radia Maryja, tej audycji, swoim parafianom z parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. Pozdrawiam także bardzo serdecznie księdza profesora Antoniego Paciorka. Zbliżają się jego urodziny. Ksiądz profesor obchodzi w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa, więc tutaj wyrażam swoje jak najszczersze i jak najlepsze życzenia, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego.
Bóg zapłać, dziękujemy księdzu doktorowi Mariuszowi Szmajzińskiemu. Drodzy Państwo, była to audycja Szukając Słowa Bożego. Minęła 19:30. Zapraszamy naszych najmłodszych przyjaciół.